To jest enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk.
Wyczyn, którego dokonał w 1927 roku, dał mu sławę i pieniądze. Niestety za popularność słono zapłacił. Ale i tragiczne wydarzenia przyczyniły się, że jego nazwisko zapisano na trwale w historii XX wieku. Poznajmy postać Charlesa Lindbergha. W maju 1919 roku w nowojorskim hotelu Lafayette na cześć asa lotnictwa Eddiego Rickenbackera wydano kolację zorganizowaną przez Aero Club of America. Jednym z gości był właściciel hotelu, Raymond Orteig, z pochodzenia Francuz. Rickenbacker powiedział, że z niecierpliwością oczekuje dnia, w którym Stany Zjednoczone i Francja połączą się drogą powietrzną. Te słowa zainspirowały Orteiga. 22 maja ogłosił, że śmiałek, który jako pierwszy przeleci z Nowego Jorku do Paryża, otrzyma nagrodę w wysokości 25 tysięcy dolarów. Dla zwykłych ludzi była to niewyobrażalna fortuna. Nawet dzisiaj jest to równowartość niemal pół miliona dolarów. Do pokonania Atlantyku potrzebny był jednak solidny samolot. Stary dwupłatowiec można było kupić już za 500 dolarów, ale nowa maszyna o odpowiednich osiągach kosztowała kilkanaście tysięcy. Dlatego za śmiałkami stanęli bogaci sponsorzy, licząc, że i oni ogrzeją się w chwale zwycięzcy. Wielu doświadczonych pilotów próbowało i wielu przypłaciło to życiem. Jednym ze śmiałków był francuski pilot René Fonck. Jego maszyna rozbiła się już podczas startu. Z powodu przeciążenia pękło podwozie. Zginęło dwóch współtowarzyszy Fonka. Czytając w prasie o wypadku, młody 25-letni pilot Charles Lindbergh doszedł do wniosku, że pokonanie Atlantyku jest paradoksalnie mniej niebezpieczne niż jego zimowe loty z pocztą na trasie St. Louis-Chicago. Była jednak spora różnica. Trasa pocztowa wiodła przez niebezpieczne góry, ale liczyła niespełna 500 km i miała dwa międzylądowania. A podczas lotu z Nowego Jorku do Paryża trzeba było pokonać niemal 6000 km. Seryjnie produkowane samoloty nie były w stanie podołać takiemu wyzwaniu, bo miały zbyt mało paliwa. Trzeba było zamontować duży zbiornik, a to zwiększało masę maszyny, która musiała być lekka. Wtedy Lindbergh zrozumiał, że aby pokonać Atlantyk, musi znaleźć producenta, który zbuduje dla niego specjalny samolot. Lindbergh był początkującym pilotem. Nie mógł się równać z takimi asami lotnictwa jak Fonck, który był weteranem I wojny światowej. Zaczął latać ledwie przed 4 laty. Ukończył co prawda roczny wojskowy korpus lotniczy, ale od razu przeszedł do rezerwy, bo armia nie potrzebowała pilotów. Krótko latał samolotem eskadry obserwacyjnej Gwardii Narodowej, a jesienią 1925 roku zaczął pracę jako pilot pocztowy, przewożąc pocztę zdemobilizowanym z wojska dwupłatowcem z otwartą kabiną. Dzięki temu odłożył 2000 dolarów. Było to jednak za mało. Na szczęście znalazł inwestorów, którzy pomogli w banku uzyskać 15 tysięcy dolarów pożyczki. 1000 dolarów jako darowiznę otrzymał od Ryan Airline Company z San Diego, która zajmowała się budową samolotów. Oczywiście Ryan Airline to zbieżność nazwy ze znanymi nam obecnie irlandzkimi liniami. I to właśnie Ryan Airline Company podjęła się zaprojektowania i zbudowania nietypowej maszyny. Choć właściwie użyto typowego modelu Ryan M2, krytego płótnem górnopłatowca, napędzanego prostym silnikiem V8 o mocy 150 koni mechanicznych. Prawdę mówiąc, mocniejsze silniki znajdują się często pod maskami naszych samochodów. W normalnej wersji Ryan M2 poza pilotem zabierał dwóch pasażerów i trochę bagażu. W wersji transatlantyckiej trzeba było zamontować ogromny zbiornik paliwa mieszczący 1700 litrów benzyny. Niestety zasłaniał widok z przodu, dlatego w kokpicie zamontowano peryskop, przez który pilot mógł obserwować, co dzieje się przed dziobem. W lutym podpisano umowę, a już w kwietniu po serii lotów próbnych Lindbergh ochrzcił maszynę imieniem Spirit of St. Louis i wyruszył najpierw do St. Louis i dalej na lotnisko na Long Island. Po kilku lotach testowych, wczesnym rankiem w piątek 20 maja 1927 roku Lindbergh wystartował z lotniska Roosevelt Field na Long Island. Zresztą nie bez kłopotów, bo zatankowana po korek maszyna z trudem oderwała się od pasa. Historia lotu jest emocjonująca, ale nie wystarczyłoby nam kilku odcinków Enigmy, by dokładnie ją zrelacjonować. Wystarczy powiedzieć, że kilka miesięcy później Lindbergh opisał wszystko w książce. My przeskoczymy od razu na drugą stronę Atlantyku. Gdy Lindbergh dotarł do wybrzeża Anglii, wiadomość o zbliżającym się samolocie wysłano do Paryża. Po 33 godzinach spędzonych w powietrzu Spirit of St. Louis okrążył wieżę Eiffla i szczęśliwie wylądował na lotnisku Le Bourget. Tłum paryżan przez pół godziny nosił bohatera nad głowami, który później napisał, że był mocno zakłopotany, bo miał mokre spodnie. Po prostu podczas lotu nie miał się gdzie załatwiać. A pieluch jednorazowych jeszcze nie było. W Paryżu Lindbergh otrzymał najwyższe francuskie odznaczenie – Legię Honorową. W Belgii król nadał mu tytuł kawalera Orderu Leopolda, a w Londynie Jerzy V odznaczył Krzyżem Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii. Po powrocie do USA prezydent Calvin Coolidge odznaczył go Krzyżem Lotniczym i Medalem Honoru, najwyższymi odznaczeniami wojskowymi Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie otrzymał awans na pułkownika rezerwy Korpusu Powietrznego. Oczywiście otrzymał również nagrodę Ortega, 25 tysięcy dolarów. Dla porównania Ford T kosztował wtedy zaledwie 500 dolarów. Nagroda była jednak ledwie namiastką fortuny, która spadła dosłownie z nieba. Z dnia na dzień został bohaterem narodowym. Już w 2 miesiące później wydał wspomnianą książkę, za którą otrzymał ćwierć miliona dolarów. Biznesmen i entuzjasta lotnictwa Henry Guggenheim zapłacił mu 50 tysięcy za tournée po kraju, w którym promował transport lotniczy. A wytyczenie trasy połączenia lotniczego z USA do Japonii przez Alaskę i Syberię zlecił Juan Trippe, prezes linii Pan America. Podobne lukratywne propozycje sypały się ze wszystkich stron. W czasach wielkiego kryzysu gospodarczego Lindbergh, mający niespełna 30 lat, był zamożnym i wpływowym człowiekiem. Przy okazji tournée po Ameryce Łacińskiej poznał córkę amerykańskiego ambasadora w Meksyku, Annę Morrow. Tu warto zatrzymać się na krótką chwilę, bo będzie to miało duże znaczenie dla finału naszej opowieści. Lindbergh miał konserwatywne poglądy. Był zwolennikiem trwałych związków. Drwił z pilotów, którzy wykorzystywali swoją pozycję do podbojów miłosnych. Za wartościowy uważał stały związek z silną kobietą o mocnych genach. W 1929 roku, po krachu na nowojorskiej giełdzie, życie w Ameryce było bardzo trudne. Ale nie dla Lindberghów. Pieniądze i przyjaźń z wpływowymi ludźmi zapewniały im dostatek. Wkrótce doczekali się syna, Charlesa Juniora. Idylla zakończyła się 1 marca 1932 roku. Po 21 Lindberghowie usłyszeli hałas na zewnątrz swojej willi w Hopeville, nieopodal Nowego Jorku, ale pułkownik uznał, że to pewnie bezpańskie psy. Godzinę później służąca Betty zajrzała do sypialni dziecka. W pokoju było chłodno, wiatr poruszał firanką przy otwartym oknie, a łóżeczko było puste. Charlesa Juniora nie znalazła także w sypialni matki, więc zapukała do gabinetu pułkownika, bo czasem, gdy mały nie spał, ojciec zabierał go do siebie. Lindbergh był jednak sam. Pobiegł natychmiast na piętro, a widząc leżącą na parapecie kopertę, zrozumiał, że dziecko zostało porwane. Szanowny panie, niech pan przygotuje 50 tysięcy dolarów, 25 tysięcy w 20-dolarowych banknotach, 15 tysięcy w 10-dolarowych i 10 tysięcy w 5-dolarowych banknotach. W ciągu 2 do 4 dni zostanie pan zawiadomiony, gdzie należy złożyć pieniądze. Ostrzegamy pana przed skutkami ogłaszania czegokolwiek i zawiadamiania policji. Dziecko jest pod dobrą opieką, wszystkie listy będą znaczone. Znaleziono tylko drabinę z jednym złamanym szczeblem i dłuto, którym podważono okno. Natychmiast ogłoszono alarm w całym stanie Nowy Jork i New Jersey. Po kilku dniach porywacze sami dali o sobie znać. Władze nie chciały się zgodzić na negocjacje, ale Lindbergh wykorzystał znajomości z wpływowymi politykami, wstrzymując działania policji i dzięki pomocy emerytowanego nauczyciela, który pośredniczył w kontaktach z porywaczami, przekazał okup w zamian za obietnicę wskazania miejsca pobytu dziecka. Niestety został oszukany. 2 maja wizerunek Charlesa Juniora trafił na okładkę magazynu Time. 10 dni później William Allen, kierowca ciężarówki, zatrzymał auto, by wejść do lasu za potrzebą. Wśród liści natknął się na ciało martwego dziecka. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci był uraz czaszki i rozległy wylew krwi do mózgu. Dziecko musiało uderzyć głową, gdy pod ciężarem porywacza złamał się szczebel drabiny. Porwanie i śmierć małego Charlesa Lindbergha w powieści Morderstwo w Orient Expressie wykorzystała Agatha Christie. W 1933 roku powieść w odcinkach drukowano w Saturday Evening Post. Ale finał przedstawiony przez Christie jest niezgodny z faktami. I nic dziwnego, bo sprawę rozwiązano dopiero 2 lata później. Ale o tym za chwilę.
Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk. To jest Enigma w RMF Classic.
Pracę kilkuset agentów biura śledczego osobiście nadzorował Edgar Hoover. Śladów było niewiele. Uszkodzona drabina, dłuto, zeznania nauczyciela, który przekazał okup i zapamiętał, że porywacz mówił z niemieckim akcentem. Na szczęście spisano numery banknotów. Śledczy wysłali ich listę do wszystkich banków, kantorów, stacji benzynowych, a nawet kas kinowych. Opublikowały ją nawet gazety, mimo że miała 60 stron. Ale i to nie pomogło. Co jakiś czas wyłapywano banknoty z listy, ale agenci nie byli w stanie ustalić, kto nimi zapłacił. Zauważali jednak, że pojawiały się wzdłuż linii metra Lexington Avenue, łączącej Bronx i wschodni Manhattan. Jej trasa przebiegała przez niemiecko-austriacką dzielnicę Yorkville, co potwierdzało przypuszczenia, że podejrzany mężczyzna mógł być Niemcem. 18 września 1934 roku Walter Lyell, właściciel stacji benzynowej na Manhattanie, powiadomił agentów biura śledczego, że jeden z klientów zapłacił banknotem z listy. Zapisał nawet numer rejestracyjny samochodu. Właścicielem wozu był Bruno Hauptmann, emigrant z Niemiec. Znaleziono przy nim $20 z poszukiwanym numerem serii. Kolejnych $1830 było ukryte w jego domu, a ponad 11 tysięcy w ścianie garażu. Hauptmann nie przyznał się do winy. Twierdził, że pieniądze znalazł w rzeczach pozostawionych przez znajomego, Izidora Fisza, który wyjechał do Niemiec. Niemiecka policja potwierdziła, że Fisz rzeczywiście wrócił do ojczyzny, ale zmarł kilka miesięcy wcześniej. Agenci mieli jednak mnóstwo innych dowodów. Znaleźli notes ze szkicem drabiny i komplet dłut, w którym brakowało jednego, akurat tego, które leżało na parapecie w domu Lindbergów. Na szafie w pokoju Hauptmana był wyryty numer telefonu i adres nauczyciela, który pomagał Lindbergowi. Poza tym 8 ekspertów stwierdziło niezależnie, że pismo na listach porywacza jest pismem Brunona Hauptmana. Proces przyciągnął uwagę mediów i opinii publicznej. Reporterzy za wszelką cenę chcieli dostać się na salę rozpraw. Dziennik Daily Mirror prześcignął konkurencję, wynajmując Hauptmanowi adwokata i gazeta drukowała później wspomnienia obrońcy. Wybuchł też skandal, gdy 3 wytwórnie filmowe próbowały ukrytymi kamerami sfilmować to, co działo się na sali sądowej. W amerykańskim sądownictwie jedyną możliwą formą utrwalania przebiegu rozprawy są rysunki. Znaleziono także podsłuch w pokoju obrad ławy przysięgłych. Brunon Hauptmann do końca nie przyznawał się do winy. Obrona podważała wiele dowodów i wykazywała, że mógł być tylko członkiem grupy wykonującym polecenia Fisza. Mimo to przysięgli uznali go za winnego i 3 kwietnia 1936 roku został stracony na krześle elektrycznym. Sprawa małego Lindberga przyczyniła się do uchwalenia tzw. prawa Lindberga, zgodnie z którym porwanie dziecka było przestępstwem federalnym, a także do wzrostu znaczenia biura śledczego, które w lipcu 1935 roku zmieniło nazwę na Federalne Biuro Śledcze, czyli FBI. Wróćmy jednak do losów Lindberga i jego rodziny. Popularność, którą przyniósł mu lot transatlantycki i porwanie dziecka, stała się uciążliwa. Lindbergowie mieli już drugiego syna, Jona, i obawiali się o jego bezpieczeństwo. W niedzielę 22 grudnia 1935 roku weszli na pokład frachtowca SS American i jako jedyni pasażerowie wyruszyli do Liverpoolu. Podróżowali z paszportami dyplomatycznymi wystawionymi na inne nazwiska. Zamieszkali u krewnych w Walii, a wkrótce wynajęli dom w hrabstwie Kent. Po narodzinach kolejnego syna przenieśli się na małą 4-akrową wyspę, którą Lindberg kupił u wybrzeża Francji. Myli się jednak ten, kto myśli, że ukrywali się przed światem. Wciąż podróżowali po Europie swoim samolotem, witani wszędzie z honorami. W 1938 roku odwiedzili nawet Polskę, lądując na warszawskim Okęciu. Ale to inne podróże zwróciły uwagę prasy i są do dzisiaj opisywane w biografiach Lindberga. W lipcu 1936 roku, na krótko przed otwarciem letnich Igrzysk Olimpijskich w Berlinie, amerykański dziennikarz William Schreier zapisał w swoim dzienniku: Lindbergowie są tutaj, a naziści dowodzeni przez Göringa robią dla nich wielką akcję. Linia lotnicza Lufthansa zorganizowała herbatkę dla Lindbergów, a później zaprosiła ich na przejażdżkę masywnym czterosilnikowym Junkersem G-38. Schreier, który był na pokładzie samolotu, napisał: gdzieś nad Wannsee Lindberg sam przejął stery i zafundował nam kilka bardzo stromych nachyleń i inne drobne manewry. Biorąc pod uwagę rozmiar samolotu, przeraził większość pasażerów. Mówi się, że Lindbergowie byli pozytywnie zaskoczeni tym, co pokazali im naziści. Lindberg był pierwszym Amerykaninem, któremu pozwolono pilotować najnowszy niemiecki bombowiec Junkers Ju-88 i myśliwiec Messerschmitt Bf-109. Po locie powiedział, że nie zna żadnego innego samolotu pościgowego, który łączy prostotę konstrukcji z tak doskonałymi parametrami. W 1938 roku amerykański ambasador w Niemczech wydał dla Lindberga kolację, na którą zaprosił dowódcę niemieckiego lotnictwa marszałka Hermana Göringa. Nagle podczas kolacji Göring wręczył Lindbergowi krzyż komandorski orderu Orła Niemieckiego. Ten przyjął odznaczenie, za co później był krytykowany. Ambasador Hugh Wilson bronił go jednak, bowiem nikt nie spodziewał się gestu Göringa, a nieprzyjęcie odznaczenia byłoby uznane za afront dyplomatyczny. Sam Lindberg pisał o tym wydarzeniu w swoich dziennikach tak. Wydaje mi się, że zwrot odznaczeń, które zostały wręczone w czasach pokoju i jako gest przyjaźni, nie może mieć żadnego konstruktywnego skutku. Gdybym miał zwrócić niemiecki medal, wydaje mi się, że byłoby to niepotrzebną zniewagą. Nawet jeśli między nami wybuchnie wojna, nie widzę sensu w tym, by przed jej rozpoczęciem urządzać konkurs na plucie. Jak się miało okazać, wiele lat po wojnie europejskie podróże Lindberga, w tym głównie te do Niemiec, miały na celu zbieranie informacji wywiadowczych. We wrześniu 1938 roku Lindberg przekazał francuskiemu rządowi, że Luftwaffe posiada 8 tysięcy samolotów i może produkować 1500 miesięcznie, chociaż było to 7 razy więcej niż rzeczywista liczba ustalona przez francuski wywiad. Wpłynęło to na Francję, która starała się uniknąć konfliktu z nazistowskimi Niemcami poprzez podpisanie Układu Monachijskiego. Na naleganie ambasadora USA Josepha Kennedy'ego Lindberg napisał też tajną notatkę do Brytyjczyków, ostrzegając, że militarna odpowiedź Wielkiej Brytanii i Francji na naruszenie Układu Monachijskiego przez Hitlera będzie katastrofą. Uważał, że Francja jest militarnie słaba, a Wielka Brytania nadmiernie polega na swojej marynarce wojennej. Pilnie zalecał wzmocnienie sił powietrznych, aby zmusić Hitlera do przekierowania swojej agresji przeciwko azjatyckiemu komunizmowi. W tym czasie Albert Einstein zwrócił się do Lindberga o pomoc w przekazaniu prezydentowi Rooseveltowi słynnego później listu Einsteina-Szilarda, ostrzegającego przed zagrożeniem płynącym z rozszczepienia atomu. Jednak Lindberg nie odpowiedział. Dwa dni później wygłosił ogólnokrajowe przemówienie radiowe, w którym wezwał do izolacjonizmu. W jego słowach dało się odnaleźć proniemieckie sympatie oraz antysemickie insynuacje dotyczące żydowskich własności mediów. Po inwazji Hitlera na Czechosłowację i później na Polskę sprzeciwił się wysłaniu pomocy do zagrożonych krajów. W listopadzie napisał kontrowersyjny artykuł w Reader's Digest, w którym potępił wojnę, ale stwierdził, że konieczny jest niemiecki atak na Związek Radziecki. Pod koniec 1940 roku został rzecznikiem izolacjonistycznego America First Committee. Cóż, nazwa ta dzisiaj kojarzy nam się z zupełnie innym politykiem. Lindberg, głosząc swoje poglądy, przemawiał do tłumów w Madison Square Garden i na stadionie Soldier's Field w Chicago, a miliony Amerykanów słuchały go przez radio. Argumentował stanowczo, że Ameryka nie powinna atakować Niemiec. Po tym przemówieniu prezydent Roosevelt powiedział do sekretarza skarbu Henry'ego Morgenthau: jeśli jutro umrę, chcę, żebyś wiedział, że jestem absolutnie przekonany, że Lindberg jest nazistą. A w liście do sekretarza wojny Henry'ego Stimsona napisał: kiedy przeczytałem przemówienie Lindberga, poczułem, że nie można by tego lepiej ująć, gdyby napisał to sam Goebbels. Jaka szkoda, że ten młodzieniec całkowicie porzucił wiarę w naszą formę rządu i zaakceptował metody nazistowskie, ponieważ najwyraźniej są one skuteczne. Te słowa miały ogromne znaczenie. Po ataku na Pearl Harbor i przystąpieniu Ameryki do wojny, Komitet America First rozwiązano. Lindberg, wbrew temu, co głosił wcześniej, jako amerykański patriota postanowił walczyć. Spotkał się z sekretarzem wojny Henrym Stimsonem, starając się o ponowne przyjęcie do sił powietrznych armii. Stimson odmówił. O służbie w lotnictwie nie było mowy, ale Lindberg przyjaźnił się od dawna z Henrym Fordem. Nie wszyscy zapewne wiedzą, że Ford produkował również samoloty. A co ważniejsze, obaj mieli podobne poglądy. Ford był antysemitą, a nawet wydawał antyżydowską gazetę. Agent specjalny FBI pisał w raporcie, że gdy Ford i Lindberg się spotykają, rozmawiają głównie o Żydach. Ford otrzymał kontrakt na budowę samolotów transportowych i zatrudnił Lindberga jako konsultanta. Pomógł w rozwiązaniu problemów na linii produkcyjnej bombowców B-24 Liberator. Rok później dołączył do United Aircraft jako konsultant inżynieryjny. Przekonał firmę do wysłania go jako przedstawiciela technicznego na Pacyfik w celu zbadania osiągów samolotów w warunkach bojowych. Jego doświadczenie okazało się cenne. Nauczył pilotów lotnictwa piechoty morskiej startować z ładunkiem bomb dwukrotnie większym niż ładowność maszyny. Wiedział, jak to zrobić, bo jak pamiętamy, do lotu nad Atlantykiem wystartował z ogromnym przeciążeniem. Wiedział też, jak latać ekonomicznie. Dzięki temu dla pilotów P-38 opracował instrukcję ustawiania mieszanki, zmniejszając zużycie paliwa, co pozwoliło myśliwcom na wykonywanie dłuższych misji. 21 maja 1944 roku Lindbergh jako cywil odbył swoją pierwszą misję bojową. Później już regularnie latał w atakach bombowych na Japończyków. Raz nawet zestrzelił nieprzyjacielską maszynę. Wśród pilotów cieszył się szacunkiem, choć nie wszyscy go lubili. Podczas jednej z misji był eskortowany przez porucznika Roberta McDonnella, który odmówił ponownego lotu z Lindberghiem, ponieważ nie chciał być znany jako facet, który zabił Lindbergha. Po wojnie Lindbergh pełnił funkcję konsultanta szefa sztabu Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych oraz konsultanta linii lotniczych Pan American w Europie. Spędzał sporo czasu we Francji, Anglii i w Niemczech. W 1954 roku prezydent Dwight Eisenhower mianował go generałem brygady rezerwy Sił Powietrznych USA. Zmarł w 1974 roku. Na tym jednak nie kończy się jego biografia. Prawdziwe sensacje dopiero przed nami. W połowie lat 80. mieszkająca w Monachium Astrid Heschmeier w kolorowym magazynie natknęła się na artykuł o Charlesie Lindberghu. Znała człowieka, którego zobaczyła na zdjęciu. Tyle, że jako pana Carew Kent, znajomego matki, który przez wiele lat ich odwiedzał. Astrid i jej bracia Dirk i David wychowywali się bez ojca, a ich matka Brigide nie chciała powiedzieć, kim był. Astrid doskonale pamiętała pana Carew Kent, który przyjeżdżał do nich parę razy w roku na 2 tygodnie i bawił się z nią i z rodzeństwem. Odnalazła fotografie rodzinne, na których był pan Carew Kent. I był to ten sam mężczyzna, którego zdjęcie ilustrowało artykuł o Lindberghu. Znalazła też 150 listów miłosnych, które Kent napisał do jej matki. Ta w końcu przyznała, że Charles Lindbergh jest ojcem trójki jej dzieci. Nie był to jednak koniec sensacji. Brigide Heschmeier miała siostrę Mariettę. Ona również wychowywała samotnie syna i córkę. Astrid odkryła, że pan Carew Kent odwiedzał również jej ciotkę i wszystko wskazywało na to, że jest również ojcem jej dwójki dzieci. W końcu wyszło na jaw, że Lindbergh miał również romans ze swoją sekretarką w Europejskim Biurze w Baden-Baden i jest ojcem kolejnej dwójki dzieci. Żadna z kobiet nie miała pojęcia o związkach z innymi. Mało tego, na krótko przed śmiercią Lindbergh napisał listy do kochanek, prosząc, aby zachowały tajemnicę tak, by jego żona Anna nigdy się o tym nie dowiedziała. Testy DNA potwierdziły, że Charles Lindbergh poza 5 dzieci z Anną, nie licząc oczywiście zamordowanego Charlesa juniora, jest ojcem 7 nieślubnych dzieci urodzonych w związkach z 3 kobietami. Sprawa wyszła na jaw dopiero w 2003 roku. 3 lata później ukazała się książka Podwójne życie Charlesa Lindbergha. Pisarka Reve Lindbergh, najmłodsza z dzieci Charlesa i Ann, w wydanej w 2008 roku autorefleksyjnej książce Forward from Here napisała: ta historia ukazuje absolutnie bizantyjskie warstwy oszustwa ze strony naszego wspólnego ojca. Te dzieci nawet nie wiedziały, kim on był. Używał wobec nich pseudonimu. Być może, aby je chronić. Absolutnie, by chronić siebie. I tak kończy się opowieść o najsłynniejszym pilocie w historii XX wieku.
Słuchaliście podcastu Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek, odkrywa Przemysław Semczuk.